Ewangelia Łukasza, drugi rozdział i przeczytajmy od wersetu 21 do 40. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic oraz albo dwa gołąbki. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje i wielił Boga mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, o Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego i była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. A gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. To jest Boże Słowo. Zanim dojdzie do spotkania jakiegoś człowieka z królową angielską, czy z królową brytyjską, to musi być spełniony szereg punktów, szereg rzeczy. Jest cała etykieta, którą człowiek musi podążać, żeby do takiego spotkania mogło dojść, żeby też w trakcie tego spotkania nie doszło do żadnego się mówi faux pas, tak? Jakiegoś, żeby nikt nie obraził królowej swoim zachowaniem, swoim wyglądem. Więc w obliczu królowej no, trzeba odpowiednio postępować, odpowiednio się zachowywać. Maria i Józef wiedzieli, że ich syn jest kimś wyjątkowym. Anioł Gabriel powiedział im, że to, co się narodzi z Marii, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Więc Jezus w oczach Marii i Józefa jest osobą wyjątkową. Więc jak go traktować? Jak do niego się odnosić? Czy można to dzieciątko wziąć na ręce? Bo to jest przecież Syn Boży, święty. Czy można dać mu zwykłe ubranie? Bo przecież to jest Syn Boży. Czy można dać mu ssać mleko z piersi matki? Bo to jest w końcu Boży Syn, tak? I musimy go do niego odpowiednio podejść. Jeśli chodzi o panów, to jest to niemożliwe, żeby byli na miejscu Marii, ale możemy sobie wyobrazić, gdybyś był na miejscu Marii i Józefa, to jak byś podchodził do tego dziecka, które jest poczęte w mocy Ducha Świętego, które jest poczęte z Ducha Świętego, które jest Synem Bożym, które jest święte. Prawda? Czy jest jakaś etykieta, którą Józef i Maria muszą przestrzegać w obliczu Jezusa? Czy muszą mu się kłaniać, jak w żłóbku leży? I Łukasz mówi nam o dwóch wydarzeniach, jakie miały miejsce po narodzeniu Jezusa. I oba te wydarzenia pokazują nam, jak Jezus był postrzegany przez Józefa i Marię. Pierwsze wydarzenie jest to obrzezanie, które miało miejsce 8 dni po narodzeniu Jezusa. Wtedy też to dziecko otrzymało imię Jezus. Tak nakazywało Boże prawo, zakon. Mówił, aby ósmego dnia obrzezać męskiego potomka. Drugie wydarzenie to udanie się całej rodziny do Jerozolimy. I Łukasz podaje nam dwa powody udania się do tego miasta. Po pierwsze, rodzice chcieli stawić Jezusa przed Panem. A po drugie, musieli się zjawić w Jerozolimie, aby złożyć ofiarę nakazaną przez prawo mojżeszowe. Maria musiała złożyć ofiarę oczyszczenia za siebie, za to, że urodziła syna. Według prawa kobieta, która urodzi syna, ma 7 dni jest nieczysta, a później po 33 dniach od tych 7 dni, czyli w sumie po 40 dniach, musi stanąć w Jerozolimie w świątyni Pana i złożyć ofiarę. Jest napisane, że złożyli, czy chcieli złożyć synogarlicę albo dwa gołąbki. I z tego, co jest napisane w prawie, w zakonie, w księgach mojżeszowych, widzimy, że jest to ofiara ludzi ubogich. Na tych, na których nie było stać na jagnię czy tam baranka. Co nie znaczy, że Maria z Józefem byli w tej najbiedniejszej warstwie ludzi. Oni po prostu mogli być w tej niezamożnej, ale niekoniecznie najbiedniejszej. Ale to, co najistotniejsze, to te dwa wydarzenia pokazują nam, że ani przez chwilę rodzice Jezusa nie myśleli o nim jako o kimś innym niż człowiek. Dla nich to było dziecko, to było dziecko żydowskie. To był człowiek z krwi i kości. I ten człowiek, w związku z tym, że się urodził w żydowskiej rodzinie, musiał być poddany tym wszystkim przepisom prawa żydowskiego. Oni, Maria z Józefem, wiedzieli, że Jezus został poczęty w nienaturalnych okolicznościach. Duch Święty zstąpił na Marię i moc Najwyższego zacieniła ją, używając języka Pisma Świętego. I Maria poczęła dziecko. Więc stało się to bez udziału męża, bez udziału Józefa. Ale to nam Łukasz nam pokazuje, że Jezus w pełni uczestniczy w ludzkiej naturze. On jest traktowany jak człowiek, jak dziecko. Oczywiście pamiętamy, że Jezus jest w 100% Bogiem, ale jest też w 100% człowiekiem. W Nim łączą się dwie natury, boska i ludzka. Ale przez te dwa wydarzenia, przez to, że Jezus poddaje się, spełnia wymagania zakonu, prawa mojżeszowego, pokazuje, że Jezus jest człowiekiem. I Maria z Józefem nie mają co do tego wątpliwości. Jest dzieckiem, które rozrasta, rozwija się, które się uczy. I Jezus jest człowiekiem, jest dzieckiem wychowywanym w posłuszeństwie zakonowi Bożemu. Ale kiedy Jezus urodził się w Betlejem, były dwie grupy osób, które składały świadectwo o Jezusie. Aniołowie i pasterze. I przy okazji wizyty w Jerozolimie znowu mamy dwie osoby, dwa świadectwa odnośnie Jezusa Chrystusa. Bóg w ponadnaturalny sposób przez Ducha Świętego ogłasza przyjście Zbawiciela. Mamy dwójkę proroków, Symeona i Annę. I chociaż Symeon nie jest przez Łukasza nazwany prorokiem, to możemy powiedzieć, że Duch Święty jest nad nim, że Symeon jest prowadzony przez Ducha Świętego i że prorokował odnośnie Jezusa, więc dlatego nazywam go prorokiem. Ponadto wiemy, że Symeon był człowiekiem sprawiedliwym, bogobojnym i oczekującym pociechy Izraela. Oraz, że Bóg mu powiedział, że nie umrze, dopóki nie zobaczy na własne oczy Zbawiciela, Mesjasza. Nie wiemy, skąd pochodził i czym się zajmował, ale wiemy, że Duch Święty przyprowadził go do świątyni w momencie, kiedy Maria i Józef wnosili Jezusa do świątyni, czy też byli na terenie kompleksu świątynnego. Druga osoba, która składa świadectwo o Jezusie, że ten jest Zbawicielem, to Anna. Anna jest nazwana prorokinią. Wiemy, że była wdową i że przebywała w świątyni i służyła Bogu w postach i modlitwach. I w tym czasie, kiedy Jezus został przyprowadzony do świątyni, Anna mówiła o Jezusie, czy o Zbawicielu, wszystkim, którzy oczekiwali zbawienia. Więc obydwoje pojawiają się w świątyni w tym samym czasie, co Józef, Maria i Jezus. Obydwoje mówią o zbawieniu, jakie przyszło na świat. Widać, że nie ma w tym przypadku. To sam Bóg stoi za tymi ludźmi. To sam Bóg przemawia przez usta tych ludzi i ogłasza dobrą nowinę o zbawieniu, abyśmy wiedzieli, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Ale to, co mówi Symeon, zasługuje dzisiaj na naszą uwagę. Oczywiście wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym, zasługuje na naszą uwagę, ale dzisiaj to, co mówi Symeon, jest dla nas, powinno być dla nas szczególnie ważne. Ponieważ Symeon przedstawia nam dwa nowe elementy odnośnie osoby Jezusa, których wcześniej nie było. O których wcześniej Łukasz nie mówił. Więc jakie to są te dwa elementy? I to ciekawe, ponieważ te dwa elementy powodują zdziwienie i szok. Po pierwsze, pierwsza wypowiedź Symeona powoduje zdziwienie Marii i Józefa. Z jednej strony Symeon nie mówi nic nowego, czego Maria z Józefem by nie wiedzieli. Jezus jest Zbawicielem. Ale Symeon mówi coś jeszcze, czego ani Maria, ani Józef się nie spodziewali, a co powoduje ich zdziwienie. Zdziwienie, czyli zadając sobie pytanie, jak to? Kiedy mówiliśmy o Janie Chrzcicielu, kiedy Zachariasz, Elżbieta powiedziała, że imię jej syna jest Jan, ludzie się zdziwili, jak to? Prawda? Zdziwili się, jak to? On nie będzie miał imienia po swoim ojcu czy po swoim dziadku? Jak to? To jest zdziwienie. Tutaj tak samo widzimy to zdziwienie, jak to? Czym byli tak zdziwieni? Do tej pory Łukasz mówi nam o zbawieniu w jednym tylko kontekście. Jeżeli mówi o Janie Chrzcicielu i o nadchodzącym Zbawicielu, mówi to w kontekście zbawienia, ale tylko Żydów. Kiedy zwiastuje anioł Gabriel dobrą wiadomość, dobrą nowinę Marii, mówi wyłącznie o zbawieniu w kontekście Żydów. Kiedy Zachariasz prorokuje i mówi o przyjściu Mesjasza, Zbawiciela, cały czas mówi tylko i wyłącznie w kontekście zbawienia Żydów. A Symeon powiedział o zbawieniu dla Żydów i dla pogan. I to spowodowało zdziwienie u Marii i Józefa. Jak to zbawienie pogan? Ponieważ oni oczekiwali zbawienia narodu izraelskiego. Oni są ofiarami, oni są podbitym narodem, oni są ludem Bożym, który jest okupowany. To oni potrzebują zbawienia, a nie poganie. Oni potrzebują zbawienia od pogan, z ręki pogan. Więc w ich umysłach pojawia się pytanie, jak to? Ale nie dyskutują. Nie dyskutują, ponieważ wiedzą, że to Bóg przemawia przez Symeona. Więc to pokazuje, że Maria z Józefem nie do końca właściwie postrzegali zbawienie, które Bóg daje. Myśleli o zbawieniu tylko i wyłącznie w kontekście narodu żydowskiego. A tu Symeon zaserował im informację taką, że poganie też będą zbawieni, że Jezus jest Zbawicielem pogan. I to się im w głowie nie mieściło. Ich koncepcja zbawienia była inna. Czy słusznie? Nie, ponieważ Stary Testament mówi o zbawieniu pogan. Abraham jest tego przykładem, kiedy Bóg dał obietnicę Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Nie tylko naród, który wyjdzie z niego, z jego łona, z jego lędzi, ale wszystkie narody znajdą błogosławieństwo w Abrahamie. I ta obietnica ma spełnienie w Chrystusie, który jest potomkiem Abrahama. Symeon cytuje fragmenty ze Starego Testamentu. Jednym z tych miejsc jest Izajasz 46, 49, rozdział 6, werset, który brzmi: to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. To jest element, którego wcześniej nie było, jeśli chodzi o wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa, które nam opisuje Łukasz. Jest to nowy element, nowy klocek całej tej układance, ale jakże wspaniały klocek. Zbawienie dosięgnie też pogan. Poganie będą zbawieni. To zbawienie będzie sięgało aż do krańców ziemi. Nie tylko Żydzi, ale też i poganie mogą pojednać się z Bogiem. Wspaniała nowina. Ale jest też jeszcze druga wypowiedź Symeona. Ta wypowiedź jest skierowana do Marii. I daje nam ona wgląd w służbę Jezusa. Jak ta służba będzie wyglądała? Co mówi Symeon? Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą i aby były ujawnione w myśli wielu serc. Także twoją własną duszę przeniknie miecz. Jakie Żydzi mieli wyobrażenie Mesjasza? Że przyjdzie i zniszczy wszystkich wrogów, że zetrze wszystkich wrogów, że będzie to zwycięski król, potomek Dawida, który w mocy Bożej zaprowadzi sprawiedliwość w Królestwie Bożym, które będzie oczywiście w obrębie granic Izraela. Kiedy Jezus mówił swoim uczniom o swojej śmierci, że zostanie wydany na ukrzyżowanie, jaka była ich reakcja? Piotr wziął Jezusa na bok i zaczął go napominać. Panie, miej litość nad sobą, to nie przyjdzie na ciebie. Tak się nie wydarzy. Ty masz inne cele. Plan co do ciebie jest inny. Ty będziesz tym zwycięskim królem, który zasiądzie na tronie Dawida, który wyswobodzi Izrael. Ty jesteś tym Mesjaszem, Chrystusem. Ale Jezus bardzo dobitnie pokazał Piotrowi, że się myli. Odejdź ode mnie precz, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. W jakim szoku musieli być Maria i Józef po usłyszeniu tych słów? Jezus będzie Mesjaszem, ale nie będzie on zwycięskim królem. W takim sensie, w takim rozumieniu, jak to rozumieli Żydzi. Jezus będzie Mesjaszem, któremu Izrael będzie się sprzeciwiał. To będzie Mesjasz, który przyniesie podział w Izraelu. Jedni upadną, a drudzy powstaną. Izrael się podzieli na tych, którzy go odrzucają i na tych, którzy go przyjmują jako Chrystusa. Apostoł Jan w swojej Ewangelii w pierwszym rozdziale mówi: do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Czyli Jezus... Oczekiwanie Żydów co do Mesjasza będzie takie, że on po prostu będzie miał wszystko z górki, wszystko łatwo, ponieważ będzie w mocy Bożej wyzwalał Izrael spod panowania Rzymu. A Symeon mówi coś innego. Nie, 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 kochani. To będzie zmaganie. To będą kłopoty. To będą problemy. To będą przeciwności. To nie będzie ten zwycięski król, którego wy oczekujecie. To będzie ten cierpiący sługa Pana z Izajasza 53 rozdziału. Mąż boleści, opuszczony przez ludzi, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone. I jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I o tym mówił właśnie Symeon. wizja, koncepcja zbawienia, jaką Bóg daje, jest inną koncepcją od tej, którą mieli Żydzi w czasach Jezusa. Symeon mówi o mieczu, który przebije duszę Marii. Jej syn zostanie zabity. Ona jeszcze tego nie wie, ona jeszcze tego nie rozumie. Ale słysząc to, co mówi Symeon i wyrastając w tej koncepcji zwycięskiego króla, potomka Dawida, w jakim szoku musi być, widząc, że Bóg ma inny pomysł. Po pierwsze, że zbawienie dojdzie też pogan. I że ten król, ten namaszczony król Chrystus, nie będzie takim, jakiego oni oczekiwali, ale będzie cierpiał. Jemu się będą sprzeciwiać. On obnaży myśli serc wielu ludzi, ale będą się sprzeciwiać. I na koniec jeszcze go zabiją. Czegoś takiego czarnego scenariusza, można powiedzieć, Maria nie oczekiwała. Nie spodziewała się. Więc te dwie rzeczy, które powiedział Symeon, powodowały zdziwienie i szok. I w jednej chwili Symeon zburzył ich wyobrażenia na temat zbawienia, jakie Jezus przyniesie. Wyobrażali sobie zwycięskiego króla, który ich wyzwoli z panowania Rzymu. A tu Bóg mówi o zbawieniu Rzymian, którzy ich okupują, i o tym, że Mesjasz będzie cierpiał. Izrael będzie mu się sprzeciwiał. A jak ty sobie wyobrażasz zbawienie? Jaką masz koncepcję na temat zbawienia? Wielu ludzi wyobraża sobie, może i ty, że na zbawienie można zasłużyć, że na zbawienie można zapracować, że spełnisz jakieś dobre uczynki i w ten sposób Bóg będzie musiał cię wpuścić do nieba. Ale czy to jest koncepcja Boża? Czy to jest to zbawienie, o którym mówi nam Bóg przez usta Symeona, czy przez Ewangelię Łukasza? Czy może to jest tylko twoje własne wyobrażenie? Może to jest coś, czego zostałeś nauczony? Bóg posłał swojego Syna, aby stał się przebłaganiem za twój i mój grzech. Bóg posłał swojego Syna, aby był zbawicielem grzeszników. I nie ma takiej rzeczy, którą człowiek mógłby zrobić, aby zasłużyć na zbawienie. Bóg przez całe Pismo Święte, przez Stary i Nowy Testament mówi o zbawieniu, jakie jest w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim. Jeżeli polegasz na swoich uczynkach, to nie polegasz na Chrystusie. Nie wierzysz w Niego. A Bóg wyraźnie mówi, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie zbawiony. I że każdy, kto w Niego nie wierzy, będzie potępiony. Kiedy ludzie to słyszą, to reagują zdziwieniem. Jak to? To nie z uczynków będę zbawiony? Jak to? Ja muszę tylko uwierzyć? Ich koncepcja zbawienia jest inna od tej, którą ma Bóg. Czy twoje wyobrażenie zbawienia jest właściwe? Czy pochodzi od Boga? Czy może zostałeś nauczony tak? Albo sam może wymyśliłeś warunki, na jakich Bóg ma cię zbawić? Czy kiedy staniesz przed Chrystusem na sądzie ostatecznym, to czy doświadczysz zdziwienia i szoku? I powiesz, jak to zbawienie było przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez uczynki? Tak jak Paweł mówił w liście do Efezjan, łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Jest to Boży dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Kiedy na sądzie staniesz przed Chrystusem, to czy będziesz zdziwiony? Jak to? Ja całe życie wierzyłem, że ja przez uczynki mogę być zbawiony. Czy wtedy będzie szokiem dla ciebie, kiedy usłyszysz słowa Pana Jezusa: odejdź ode mnie precz, ty, który czynisz nieprawość, chociaż ty przez całe życie starałeś się być dobrym, moralnym człowiekiem, starałeś się zachowywać przykazania, a tu nagle jest szok, że Jezus mówi: odejdź ode mnie precz.
Dobry.
Na pewno byłby to szok usłyszeć takie słowa z ust Jezusa. I nikt takiego obrotu sprawy pewnie nie zakłada. Łukasz mówi nam o zdziwieniu i o szoku, jakie doznali Maria z Józefem, abyśmy my nie musieli zdziwienia i szoku doznać, kiedy Chrystus przyjdzie w chwale ze swoimi aniołami na sąd ostateczny, kiedy staniemy przed Nim. Dzisiaj zaufaj Chrystusowi. Dzisiaj połóż w Nim całkowicie swoją ufność w tym, co On zrobił dla Ciebie, w zbawieniu, jakie On oferuje poprzez swój krzyż, poprzez ofiarę przebłagalną, jaką złożył na Golgocie. Uwierz Mu dzisiaj, a będziesz zbawiony. Pamiętaj jedną istotną rzecz. Dobrzy ludzie kończą w piekle. Święci kończą w niebie. Bóg nie powiedział, dobrymi bądźcie, bo ja jestem dobry. Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bez bycia świętym nie możesz być dobry. Bo być święty to znaczy być oddzielonym od grzechu i oddanym na służbę Bogu poprzez służbę Jezusowi Chrystusowi. Bez bycia świętym nie możesz być dobry przed Bogiem. Bóg powiedział, że wszystkie myśli serca człowieka oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, więc z tego drzewa nigdy nie będzie dobrego owocu, chyba że Chrystus zmieni to drzewo. A ty być może chcesz powiedzieć, że Bóg się myli, że ty jesteś dobry, że ty możesz być dobrym człowiekiem. I w tym momencie czynisz siebie Bogiem. W tym momencie łamiesz pierwsze przykazanie. Nie możesz być dobry bez świętości. I Bóg wymaga świętości, a nie tego, żeby być dobrym. Kiedy będziesz święty, to Chrystus sprawi też, że będziesz dobry. Więc lepiej skoryguj swoje postrzeganie zbawienia i zaufaj Chrystusowi z całego serca jako Panu i Zbawicielowi, a będziesz zbawiony. W przeciwnym razie, kiedy staniesz przed Chrystusem, to doświadczysz zdziwienia i szoku. I lepiej tego doświadczyć dzisiaj. Lepiej doświadczyć tego teraz, kiedy żyjemy. Powiedz, pomyliłem się, miałem złą koncepcję. I być może doznasz zdziwienia, doznasz szoku, patrząc na krzyż Chrystusa i widząc chwałę, jaką Chrystus tam ma. Ale to zdziwienie i ten szok wyjdzie tobie na dobre. Dzisiaj, teraz jest czas na to, żeby weryfikować. To jest najważniejsza sprawa w życiu każdego z nas. Twoje zbawienie, wieczność. I dzisiaj weryfikuj to. Być może będziesz zdziwiony, być może będziesz w szoku, ale to wyjdzie ku twojemu dobru. Bo kiedy staniesz przed Chrystusem i wtedy doznasz szoku i zdziwienia, to już będzie za późno. Już nie będzie możliwości odmiany twojej sytuacji. Więc bądź jak Symeon. Wołaj do Boga, abyś nie odszedł z tego świata, zanim nie ujrzysz zbawienia. Wołaj o objawienie od Boga odnośnie zbawienia, abyś mógł wiedzieć, że Jezus jest Zbawicielem. Abyś mógł odejść z tego świata w pokoju, ponieważ twoje oczy, te duchowe, widziały zbawienie, które Bóg przygotował przed obliczem wszystkich ludów. I ostatnia rzecz. Bądźmy wdzięczni Bogu za to, że zbawienie rozciągnęło się też na pogan. Że nie tylko Żydzi mogą mieć przystęp do Boga, ale też i poganie. Że Bóg nie ma względu na osobę, ale że jest umiły każdy, kto się go boi. Niezależnie z jakiego narodu, języka, plemienia czy koloru skóry pochodzi, też ma. Każdy, kto się boi Boga, każdy, kto szanuje Boga, każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, ma pokój z Bogiem. I to jest naprawdę cenne, to jest coś wspaniałego, to jest ta wspaniała nowina dla każdego człowieka, że zbawienie jest nie tylko dla Żydów, ale też i dla pogan. Amen.